Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
W zeszłym tygodniu zapowiadałem, że rozpoczęliśmy cykl audycji nazwany Tryptykiem Archeologicznym. W naszym radiowym studiu gości pani dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego i ekspert w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Naszą rozmowę skończyliśmy na wątku, jak archeologia uzupełnia inne dyscypliny i jak inne dyscypliny uzupełniają archeologię. Czas na ciąg dalszy.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Bardzo często zdarza się, że ludzie, którzy są niekoniecznie po kierunku archeologii, są na przykład po historii, mogą skorzystać z tego doświadczenia i zdarza się, że studenci historii starają się brać udział w praktykach archeologicznych, dlatego że uzupełniają swoją wiedzę. To jest dla nich dodatkowa umiejętność interpretacji źródeł, tworzenia opowieści o człowieku, nie o przedmiocie. Przedmiot jest tylko w kontekście człowieka, bo to przecież człowiek wytworzył. Dla człowieka była to ważna. Kubeczek, miseczka, zawieszka na szyi. To kiedyś stanowiło część jego życia. A nie mieliśmy takiego rozwoju techniki, technologii jak współcześnie, że idziemy sobie do marketu, kupujemy wszystko. To jest wytwór rąk ludzkich, nad którym ktoś bardzo długo pracował. Więc sama technologia jest ważna. Materiał pozyskany, z jakiego źródła, jak został wytworzony, jak ktoś wpadł na pomysł budowy naczynia, koła czy wozu. To jest technologia i my ją wykorzystujemy do dnia dzisiejszego, jeżdżąc samochodami. To nie tylko bierze się z takich źródeł, to jest też archeologia i jej próba rekonstrukcji. I żeby dołożyć jeszcze taką wisienkę na torcie, bo zarzuca się archeologom, że wy się tylko przeszłością zajmujecie, tak? To już jest nieważne, to co było jest nieistotne. Nie tylko. Ponieważ dzięki różnego rodzaju potrzebom archeologicznym, dokumentacyjnym, zabytków, powstały takie technologie jak skanowanie 3D, jak ramię skanujące czy skaner optyczny, do zabytków, do próby odtworzenia też elementów brakujących, drukarki 3D. Co prawda ja czekam jeszcze ciągle na taki skaner czy na takie ramię skanujące, które jest w stanie bardzo precyzyjnie ornamenty, chociażby skandynawskie, w ozdobach czy na elementach drewnianych z opolskiego ostrówka zeskanować, po to, żeby można było je umieścić na elementach współczesnych. Dlaczego nie? To jest rekonstrukcja przeszłości z teraźniejszością i z przyszłością właściwie. Więc technologia wspiera nas w naszych działaniach. Już nie tylko biegamy z metrami, z centymetrami, mierzymy cegły w elementach konstrukcyjnych, ale przychodzimy ze sprzętem i ten sprzęt robi to dużo krócej i szybciej i dokładniej niż badacze. Wspomagamy architektów, wspomagamy różne inne dziedziny, właśnie pokazując te też potrzeby naszych, które stały się motorem do pewnego rodzaju powstania technologii.
No to tak a propos biegania z metrem, pędzelkiem i szpachelką. W jednej z poprzednich audycji, w której gościli archeologowie, pan Krzysztof Spichała i pan Marek Bednarek, już sobie uzgodniliśmy, że to nie jest do końca tak, jak się stereotypowo wydaje, że archeolog sobie idzie przez pole, mówi, tu będę kopać.
Tak, tak.
Nie. Ale skoro wiemy już, że to będzie nasze stanowisko archeologiczne, tutaj będziemy prowadzić badania. No i co dalej? Jak się do takich badań zabrać? Jak to wygląda w praktyce? Od początku.
To zależy, czy to są badania stacjonarne, naukowe, czy to są badania inwestycyjne. Ale po tym, co pan powiedział, to wnioskuję, że to są badania stacjonarne, czyli naukowe takie bezpośrednie, bo najczęściej prowadzone obecnie badania to są inwestycyjne. Badania, że inwestor mówi, tu jest miejsce wyznaczone, tak, dalej nie możemy się przesunąć ani w prawo, ani w lewo, tylko tutaj ma pan czy pani archeolog przeprowadzić nadzór czy badanie naukowe akurat. Czasem to wynika oczywiście z potrzeb odkrytych obiektów, czasem jest to narzucony nadzór konserwatorski, ale to jest tak jakby osobna dziedzina. Jeżeli już jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że my mamy możliwość przeprowadzenia badań, to stanowisko rzeczywiście, tak jak pan tutaj powiedział, jest wybierane przez nas. Każdy archeolog właściwie w swojej pracy kierując się tymi swoimi zainteresowaniami, takie stanowisko wybiera. Ono jest uwarunkowane przede wszystkim możliwością. Trzeba zabezpieczyć środki finansowe, które będę jako badacz, ten główny, musiała poświęcić nie na wypłacenie komuś gaży, tylko na opracowanie zabytków i materiału archeologicznego. Czyli my myślimy cały czas o tym, że jeżeli będziemy rozpoczynać takie prace, to musimy mieć zabezpieczone materiały finansowe, finanse, po to, żeby te zabytki potem pokazane zostały szerszemu społeczeństwu. Za każdym razem idzie taka myśl. Publikacja, za każdym idzie konserwacja zabytków, oczyszczenie, mycie, eksploracja oczywiście, tak? To są najważniejsze elementy. Musimy po wybraniu już takiego miejsca, musimy postarać się o pozwolenie konserwatorskie. To nie jest tak, że my możemy sobie kopać, gdzie popadnie. Każde województwo, każdy powiat ma takie miejsca atrakcyjne dla archeologów. Wybieramy je sobie pod kątem własnego zainteresowania i po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego możemy zebrać zespół, który wspomoże nas w prowadzeniu tych badań. Bo archeolog to nie jest taka sobie wolno biegająca jednostka, która może sobie wymyślić, że tu będę kopał, weźmie szpatel i zacznie kopać. No fajnie, ale nie. ale nie. Musi mieć zespół, czyli musi mieć dobranych ludzi, którzy wspomagają archeologa w takich działaniach. Czyli przede wszystkim musi mieć zespół kopiący, czyli panów albo panie, które wspomogą go w tych działaniach fizycznych. Po drugie, musi mieć kogoś, kto będzie dokumentalistą, czyli ktoś, kto będzie znał się na dokumentacji zabytków, kto będzie prowadził dziennik badań, kto będzie prowadził inwentarze terenowe, kto będzie dbał o wypełnianie wszystkich metryczek, które... Co to są metryczki, to zaraz powiem.
I czy mi się wydaje, czy to jest ta najbardziej niewdzięczna
robota? To jest ta najbardziej niewdzięczna praca, która niestety, ale jest pracochłonną pracą. To nie tylko 8 godzin w terenie. O nie, nie. To jeszcze jest czas, który poświęcamy poza terenem, na tak zwane prace gabinetowe. Wtedy, kiedy odbywa się wstępna konserwacja, sklejanie, mycie, suszenie, segregacja surowców, które zostały pobrane w trakcie badań. Nie może, jak to jest takie przysłowie archeologiczne, nie może żaden woreczek zejść bez metryczki, czyli nie może wejść sobie woreczek bez opisanej karteczki w środku, ponieważ to jest tak, jakby kogoś pozbawić dowodu osobistego. No, Bóg wie, skąd to pochodzi, z jakiej głębokości, z jakiej warstwy, z jakiego obiektu, z jakiego metra, z jakiej przestrzeni, czy jest to coś specjalnego, wydzielonego, czy to jest materiał pochodzący z warstwy. Tutaj jest ta archiwizacja danych z kolei, którą też musimy pozyskać w trakcie uczenia się zawodu archeologa.
Czyli trochę jak na bloku operacyjnym. Tyle samo gazików, ile
tak.
Weszło, tyle musi wyjść.
Dokładnie. A każdy jeszcze musi być numerowany. Od momentu schodzenia, czyli ten jest pierwszy, ten jest drugi, ten jest trzeci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta niewdzięczna praca, no i sama waga tych materiałów, przeniesienie, transport do miejsca i tutaj też nie możemy działać na jakiejś przestrzeni jednej ławki, tylko zazwyczaj to jest takie miejsce do prac gabinetowych, czyli wydzielone pomieszczenie, które służy do suszenia, mycia, najpierw przepraszam, potem suszenia, potem segregowania, opisywania, inwentaryzacji wtórnej, bo pierwsza inwentaryzacja jest inwentaryzacją w terenie, a potem dopiero podczas prac gabinetowych. Tu sklejamy te elementy, które da się posklejać, tworząc na przykład naczynia gliniane z tych takich maleńkich, drobniutkich puzli, które zdążyliśmy zebrać. I potem następujemy w etap opracowania właściwie.